prawnodowodowe, przepraszam, ale zawodowe też, bo niektórzy pewnie potraktują jako zawód. Jest moim państwa gościem. Dzień dobry, kłaniam się panu ponownie.
Dzień dobry.
Czy... Wie pan co, przepraszam, ale taką figurę zrobię dla potrzeb naszej audycji. Czy mam przypuszczać, że gdzieś w moim otoczeniu jest jakieś osobowe źródło informacji?
Przypuszczać można, ale jeżeli nie jest to środowisko związane, nie dostarcza informacji, nie dzieje się tam nic złego, mówiąc kolokwialnie, to myślę, że nie.
No dobra, ale przypuśćmy, że wiem o tym, że mój sąsiad z tego samego piętra kombinuje z podatkami. Nawet też mi mówił o tym, żebyśmy jakieś lewe faktury spróbowali załatwić po to, żeby płacić mniej. Czy to już jest powód, żebym ja jako obywatel, który ma to poczucie obywatelskości, zainteresował się sprawą, a po drugie, żebym zainteresował tym organy ścigania i czy wobec takiej wiedzy, jaką posiadam, stanę się dla policji i instytucji policjopodobnych, tak to biorę w cudzysłów, osobowym źródłem informacji?
Dla policji myślę, że nie, natomiast myślę, że dla służby celno-skarbowej, której z pewnością fundusz operacyjny, i tutaj śmieszna sytuacja dlatego, że w ogóle często rozporządzenia ministra finansów dotyczącego tego obszaru były jawne, a w przypadku służb policyjnych były tajne, myślę, że ona dysponuje tak dużym funduszem operacyjnym, że warto było podjąć współpracę.
Czyli 8 stówek za informację, nie 500, tak?
To nie da się tak do końca oczywiście określić, bo górnej granicy tak naprawdę nie ma, no ale no nie należy liczyć się z taką gratyfikacją, jak mamy do czynienia w przypadku innych służb, znaczy służb państw zagranicznych, no bo to wszystko zależy od zasobności danej służby, tak? Ale myślę, że odpowiednia gratyfikacja byłaby tu możliwa. Zresztą, powiedzmy tak, nie sprawdzałem tego ostatnio, natomiast trzeba pamiętać, że służby finansowe państwa kiedyś, służba celno-skarbowa kiedyś, to inaczej była oczywiście nazwa, te uprawnienia państwo jak gdyby kwalifikowało, dawało im zdecydowanie szersze. No przecież kiedyś była możliwość, oczywiście w przypadku przestępstw, kiedy istnieje podsłuch, można wykorzystywać tylko w przypadku tych przestępstw katalogowych, tak? Natomiast służby finansowe państwa mogły wykorzystywać nawet informacje do ścigania wykroczeń, więc tutaj państwo się zawsze odpowiednio zabezpieczało i policja nie dostawała tyle uprawnień, co służby ścigające, pilnujące finansowego interesu państwa.
Proszę mi powiedzieć, panie doktorze, jak wielka jest ta obawa, że osobowe źródła informacji wykorzystają te funkcje, jeśli to nazywać funkcją, skoro nie ma tych podstaw prawnych, do tego, by, nie wiem, odpowiedzieć zemstą środowisku, z którego się wywodzi, no, użyć tego jako narzędzia w niecnym celu.
Znaczy, rolą służb policyjnych jest wykorzystanie tej sytuacji. Nazwijmy to wprost. Oczywiście nie pod takim kątem, żeby całkowicie chronić informatorów, którzy popełniają przestępstwa, ale tu jest taki też bardzo poważny dylemat, no bo funkcjonariusze są zobowiązani do respektowania zasady legalizmu. Jeżeli uzyskają informację, że ich informator popełnia przestępstwa, z drugiej strony paradoks jest, że on, no, nie popełniając przestępstw, nie funkcjonując w środowisku, nie dostarcza informacji. I to jest niezwykle trudne do zrealizowania. To jest tak naprawdę balansowanie na bardzo cienkiej linii przez funkcjonariuszy służb policyjnych, dlatego że, no powiem rzecz, która może być szokująca, ale często dla tych funkcjonariuszy największym przeciwnikiem może nie są przestępcy, ale na przykład prokuratorzy, którzy nie znając zupełnie przepisów, są w stanie często postawiać zarzuty, skierować wnioski o tymczasowe aresztowanie wobec funkcjonariuszy, którzy robią to w dobrej wierze, wykorzystując przepisy, które są bardzo mało precyzyjne, a jednocześnie, no, prokuratorzy nie rozumieją pewnych kwestii, a czekając miesiąc lub latami na odtajnienie pewnych spraw, czy to przez komendanta głównego, czy przez ministra, funkcjonariusze tak naprawdę nie mają prawa się bronić. I tu jest paradoks.
Czyli funkcjonariusz jako ten, który werbuje osobowe źródło informacji, ma...
Funkcjonariusz jako ten, który werbuje, ale państwo niestety wobec niego nie jest niestety lojalne, bo państwo nie daje mu możliwości zeznawania w sądzie, składania wyjaśnień. Oczywiście, no powiedzmy, rozdzielmy dwie kwestie. To, że kodeks postępowania mówi jedno, ale praktyka przedstawia się zupełnie inaczej. Zasoby internetowe są pełne funkcjonariuszy operacyjnych, którzy zostali pomówieni na przykład przez swoje źródło informacji. No bo nie oszukujmy się, jeżeli źródło obiecywało, a funkcjonariusz zgodnie z taktyką prowadzenia takich czynności, manipulował nimi, obiecywał mu pewne korzyści, których no nie mógł dotrzymać, których nie mógł... Znaczy, podstawowa zasada jest taka, ja wiem, że w tej chwili powiem to w taki sposób kolokwialnie, ale jeżeli rozmowa wygląda w następujący sposób, ja ci przekażę informację, ale jakby co to mi pomóż? Okej, ale no, policjant nie może mu pomóc w takiej formie, jakie źródło by korzystało. Prokurator doskonale wykorzystuje okazję, że źródło pomawia funkcjonariusza i wówczas podejmuje przeciwko niemu działania, mimo że funkcjonariusz przez wiele lat lojalnie temu państwu służył, pełniąc swoją funkcję w sposób właściwy.
Panie doktorze, z naszej rozmowy wyłania się jeden bardzo niepokojący wniosek, że nie opłaca się i wcale nie mam na myśli tutaj tego aspektu finansowego być osobowym źródłem informacji, bo niesie to za sobą tylko kłopoty. Żadne korzyści, być może państwo, policja na tym skorzysta, ale samo osobowe źródło informacji najczęściej się może narazić, być gdzieś, niesie to za sobą też ryzyko zdemaskowania, a co za tym idzie, no z takiej środowiskowej infamii, bądź też rzeczy gorsze, o których nie chcę nawet myśleć.
No, a propos rzeczy gorszych, to przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, sprawdziłem, być może...
Ma pan kilka przykładów, gdzie Ozi już wąchają kwiaty od spodu, tak?
Tak, ale niech mi pan powie teraz taką sytuację, czy jak pan myśli, rodzina osoby informującej, na jaką korzyść może liczyć w przypadku jej śmierci? O jakiej kwocie moglibyśmy w ogóle rozmawiać? Jak pan myśli?
Myślę, że rodzina może nawet nie wiedzieć, że ten członek ich rodziny był osobowym źródłem informacji, bo tak postrzegam na jakąś działalność na styku jawności i tajności.
Teoretycznie, chociaż organy państwowe, to jest w ogóle nieuregulowana kwestia poinformowania rodziny. Natomiast w przypadku Centralnego Biura Antykorupcyjnego odszkodowanie dla rodziny w przypadku, kiedy zginie informator, to jest 18-krotność najniższego uposażenia. No, nie wiem, ile to tam jest, około powiedzmy 40 tysięcy złotych. Natomiast w przypadku ABW to będzie około 40 paru tysięcy złotych. Co warto wspomnieć, to są, powiedzmy, no, służby specjalne albo quasi-specjalne. Natomiast w przypadku policji ta procedura wypłaty odszkodowania jest kompletnie fikcyjna. Co byśmy nie powiedzieli, to jednak w Rosji, która no, od demokracji jest bardzo oddalona, ale ma ustawę o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, to jednak państwo wypłaca naprawdę konkretne, albo deklaruje, że wypłaci takie konkretne odszkodowania i renty, i wypłatę odpowiednich pensji, tam jak gdyby informator wie, czym ryzykuje i wie, dlaczego ryzykuje.
W Polsce należy założyć, teraz przekoloryzuję to trochę, że akurat w Rosji to co trzeci robi w tym fachu, nie?
Być może. Znaczy, to jest też pewien paradoks, że jawność przepisów absolutnie nie gwarantuje tak naprawdę praworządności prowadzonych działań. I to nie sprowadza się do tego, że tak jak w przepisach ustawy o czynności operacyjnych Federacji Rosyjskiej jest możliwość tak zwanego wykupienia się mafiozy od popełnienia jakiegoś tam czynu zabronionego. Tu chodzi o, żeby to ucywilizować i pozyskiwać te informacje ze zgodą prokuratora i sądu. Tylko, że no, dyskusja trwa, pojawiają się często różnego typu postulaty, ale gdy przechodzi się do konkretnych, to już nie jest takie proste sformułowanie, jak to zrobić, żeby było dobrze.
Pan, panie doktorze, ma z pewnością tę wiedzę, oczywiście możemy ją delikatnie zafałszować, by nie dokonać takiej identyfikacji osób, o których chciałbym teraz pomówić. Z jak najdziwniejszych środowisk, czyli takich, o których byśmy nie przypuszczali, że tam może być osobowe źródło informacji, policja pozyskuje swoich informatorów.
Nie ma takich ograniczeń.
Ale przykłady, o których pan wie, no nie wiem, środowisko akademickie, nie wiem, nauczyciel w szkole, a redakcja jakiejś gazety, czy też radia, nie to znaczy, naszego oczywiście.
To znaczy, powiedzmy tak, no, nie mogę powoływać się na konkretne przykłady, ale z drugiej strony jest coś takiego jak tajność wewnętrzna. Czyli najczęściej funkcjonariusz nie wie, kto jest informatorem jego kolegi zza biurka. To już jest podstawowe ograniczenie. To jest niezwykle ważne. Znaczy, do paradoksu sprowadziły to przepisy, które pojawiły się jakiś czas temu i zostały oficjalnie przedstawione w obszarze publicznym, a mianowicie na przykład taka funkcja jak funkcjonariusz asystujący. Proszę sobie wyobrazić, że być może zaczerpnięto taki pomysł z różnych przepisów służb specjalnych, ale tego nie wiem. I wymyślono sobie, że każdy funkcjonariusz idący na spotkanie będzie udawał się tam z drugim funkcjonariuszem. No przecież to jest absurd. Przecież tak naprawdę związek z informatorem ma jakieś podłoże psychologiczne, tak? To są, czasami są koledzy z podstawówki, z liceum, no różne są bardzo sytuacje, tak? I w tym momencie ma się nagle okazać, że wiesz, ale ja przyjdę z jeszcze drugim kolegą, tak? No ale może się okazać, że na przykład w tym dniu tego drugiego kolegi nie ma, za chwilę przychodzi następny kolega i sprowadzamy to do fikcji. Nie eliminuje się takich obszarów, które pogarszają jeszcze możliwość pracy operacyjnej, a później stawia się funkcjonariuszom absurdalne zarzuty o to, że nie był na spotkaniu, że poświadczył i tak dalej. Znaczy, skala, znaczy tak, ja nie chciałbym deprecjonować, broń Boże, tej instytucji, bo ona jest absolutnie potrzebna, tylko trzeba wprowadzić rozwiązania ustawowe, dlatego, że w służbach jest ciągła taka, jak gdyby bezsensowna wiara to, że różnego typu instrukcjami, które nie mają żadnego znaczenia dla sądów, prokuratur, że uzdrowimy tą instytucję. Nie, potrzebna jest poważna, merytoryczna dyskusja, chociaż nie ukrywam, no, że projekt ustawy o czynności operacyjnych więcej czasami można powiedzieć szkody niż korzyści przyniosło, ale należałoby przy tym spokojnie usiąść i zastanowić się, co jest możliwe, tak? Ale z drugiej strony środowisko prawnicze wie, że ta instytucja musi istnieć, ale generalnego pomysłu, jak ją ucywilizować i wprowadzić w ramy państwa prawnego, które formuje zasadę legalizmu. W Stanach Zjednoczonych jest zasada oportunizmu. Tam prokurator wyznacza granice możliwości popełnienia przestępstwa w ramach legendowania się informatora, na przykład w grupie przestępczej. U nas to jest niedopuszczalne. Tu jest problem, no, całego systemu. Troszeczkę trzeba jak gdyby zmienić obecne reguły gry.
No tak, ale musi pan też przyznać, panie doktorze, że próbując cywilizować przepisy, tworząc tę podstawę prawną, o którą pan apeluje, czynimy działalność osobowych źródeł informacji taką lege artis, poprzez którą już niedopuszczalne są pewne metody manipulacji, poprzez którą trudno przenikać w środowiska, zwłaszcza przestępcze.
Ale źródła o tym doskonale wiedzą. Wystarczy poczytać w internecie. To jest wszystko opisane. Znaczy, oczywiście wiadomo, że to są jakieś artykuły, felietony, opisy i tak dalej. Członkowie grup przestępczych doskonale wiedzą, że są pozyskiwani albo wykorzystują funkcjonariuszy do swoich gdzieś tam celów, przekazują im fałszywe informacje. To nie jest wiedza tajemna. To nie jest wiedza tajemna. Oczywiście funkcjonariusze pozyskują to w ramach gdzieś tam wiedzy praktycznej, ale po prostu brak pewnych reguł. No najprostsza rzecz, jeżeli informator przynosi mi na spotkanie na przykład narkotyki, bo grupa przestępcza sprowadziła tonę kokainy z Kolumbii, tak? I co ja mam zrobić? No przepisy nie mówią, jakbym nie zrobił, tak będzie źle, bo jeżeli wezmę tą próbkę, sprawdzę i nie poinformuję prokuratora, to jest źle. Jeżeli poinformuję prokuratora, to zdradzę tożsamość źródła i tak dalej. Ja wskazuję właśnie w swojej publikacji, w jakim kierunku należałoby iść, ale od wielu lat zasada państwa polskiego, niezależnie kto decyduje, jest tak naprawdę chowanie głowy w piasek. I tu jest problem, bo funkcjonariusze nie wiedzą, co mają robić, a jak gdyby taką dewizą w służbach jest: nie meldujcie o problemach, meldujcie o rozwiązaniu.
Dobrze, to pewnie pan gdzieś, niosąc taki projekt podstawy prawnej, też odwołuje się do przykładów z innych krajów. W którym z nich ta konstrukcja jest najbardziej znośna, tak to nazwijmy, czyli i idzie gdzieś w miarę w zgodzie z prawem, a jednocześnie jest bardzo skuteczna, jeśli chodzi o pozyskiwanie informacji?
To znaczy, nie można bezpośrednio przenieść absolutnie z obcego systemu prawnego do polskiego, bo to się kształtowało na przestrzeni wielu lat. Jak pan słusznie wspomniał na początku, u nas to postrzeganie informatorów przez pryzmat konfidentów służby bezpieczeństwa było, jest i będzie, tak? Można wypracować pewne rozwiązania. Trzeba patrzeć, na przykład w Niemczech w ogóle nie ma rozstrzygniętej, nie ma żadnych regulacji dotyczących informatora, ale powiedzmy tamta, nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, ale ta pomoc obywateli państwu jest zdecydowanie lepiej postrzegana niż w Polsce, więc może stwierdzono, że nie ma potrzeby tego uregulowania, tak?
Bo tam nie potrzeba osobowych źródeł informacji. Tam, jeśli coś się źle dzieje, to ktoś idzie mając zaufanie do służb i po prostu o tym melduje, tak? Nie czyniąc sobie z tego powodu wyrzutów.
Klasyczny, że sąsiad pali butelki plastikowe, tak? Szybki telefon. Ale to jest troszeczkę inne spostrzeganie. Każde państwo ma zupełnie inne kryteria. U nas da się to zrobić. Być może system amerykański oczywiście nie mówi, że przenieść, tylko tam obowiązuje zasada oportunizmu. Prokurator decyduje, jakie przestępstwa, interes jest ścigania państwa. U Polski jest zasada legalizmu. Skoro uznaje się, że świadek koronny, mały świadek koronny, że te instytucje świadek incognito tak naprawdę obumarły, gdzie jest możliwość przekazywania tych informacji operacyjnych, wprowadzenia w jakąś drogą do procesu, to właśnie zastanówmy się, czy ten opracowany przeze mnie jakby model tego informatora śledczego warty byłby do rozważenia. Oczywiście mówimy tylko i wyłącznie o przestępstwach bez ofiar, dlatego że w przypadku przestępstw, rozbojów, zgwałceń, jakichkolwiek takich kryminalnych, nie da się tej instytucji wprowadzić, dlatego że procedura odcina informacje, daje dostęp pokrzywdzonym do informacji o tym. No i w pewnym momencie, gdyby postępowanie zostało umorzone, to nie ma takiej możliwości, żeby ktoś się nie zorientował, że jest informatorem. Trzeba jednak zachować pewne standardy. Przestępcy są tym zainteresowani, tak? Państwo też ma z tego, mogłoby mieć z tego korzyść, a w tej chwili nie chce.
Dziękuję panu bardzo za tę rozmowę, dr Piotr Herbowski, prawnik, autor książki Poufne osobowe źródła informacji, aspekty kryminalistyczne i prawno-dowodowe. Uniwersytet SWPS był moim państwa gościem. Dziękuję panu jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.
Państwa zapraszam na informacje Radia Tok FM, dziękując za wspólnie spędzony czas, także w imieniu Pawła Ziętary, Przemysław Wańczyk, kłaniam się, usłyszymy się jutro o godzinie 10. Teraz...